Werset przewodni dzisiejszego kazania to list Jakuba, rozdział 4, werset 6. To będzie fragment, do którego będę się odnosił. List apostoła Jakuba, rozdział 4, werset 6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bardzo znany werset, cytujemy go nieraz, pamiętamy o nim. A nie wiem, czy głęboko zastanowiliśmy się nad sensem i znaczeniem tego wersetu, tego fragmentu, tej prawdy duchowej tutaj zawartej. Ten fragment zawiera prawdę duchową, wobec której nie ma wyjątków. Wszyscy tej prawdzie podlegamy. Każdy z nas. Nieważne, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie jestem dzieckiem Bożym. Jest to takie duchowe prawo, jak prawo grawitacji. Nieważne, kim człowiek jest, każdy równo prawu grawitacji podlega. Każdy równo. I jeżeli się potknie prezydent, to się też wywróci. I potknie się nic nieznaczący człowiek i też się wywróci, bo prawo grawitacji działa wobec jednego i wobec drugiego z taką samą siłą i z takim samym skutkiem. I nie wiem, czy zauważyliście, jaka jest ogromna siła i ogromna jakaś siła prawdy zawarta w tym jednym fragmencie, w tym jednym wersecie. Mianowicie, że jest powiedziane, że Bóg się pysznym przeciwstawia. To oznacza, że w tym fragmencie znajduje się bardzo poważne ostrzeżenie. My o tym wiemy, że naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem jest szatan. I na co dzień mamy z tym do czynienia. Ale tu jest powiedziane, że może być taka sytuacja, że naszym przeciwnikiem jest Bóg. I biada temu człowiekowi. Że Bóg może stanąć po stronie kogoś, kto staje przeciwko człowiekowi. Jest powiedziane, że Bóg się pysznym przeciwstawia. I najtrudniejsze w pysze jest to, że człowiek taki w ogóle nie ma tego świadomości, absolutnie. Zastanawia się, jest obrażony na cały świat, dlaczego ma tak trudno w życiu. Dlaczego ciągle wiatr w oczy? Dlaczego ciągle pod górę? Dlaczego nie ma żadnego wsparcia, żadnego błogosławieństwa? Dlaczego? Nie ma żadnej świadomości i jeszcze do tego, jeżeli jest to osoba wierząca, to będzie miał pretensje do Boga, że Panie Boże, innym jest w życiu łatwo, innym w życiu jest lepiej, a ja mam cały czas problemy, 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 problem goni problem i pogania, jest poganiany problemem. A z drugiej strony jest podana bardzo piękna obietnica. Z jednej strony Bóg się pysznym przeciwstawia, czyli nie staje po stronie pysznego, lecz staje naprzeciw pysznego. A z drugiej strony jest powiedziane, a pokornym daje łaska, a łaska inaczej to Boża przychylność, Boże wsparcie, mówiąc obrazowo, wiatr w żagle. Człowiek pokorny dostaje wsparcie ze strony Boga, czyli jest popychany Bożą łaską w życiu, a człowiek pyszny jest, ma wiatr w oczy, jest hamowany, jest zatrzymywany. I jak powiedziałem, ta rzeczywistość, niezależnie od tego, czy my w nią wierzymy, czy ją chcemy akceptować, czy ją nie akceptujemy, dotyczy każdego człowieka, nas jako dzieci Boże tak samo. I na czym polega trudność, bo może do tej pory jest to takie dosyć oczywiste, bo to jasno wynika z tekstu Pisma Świętego, ale trudność polega na tym, że pokora jest jednym z najtrudniej definiowalnych pojęć. Nam się może wydawać, że intuicyjnie rozumiemy, czym pokora jest. A może się okazać, że nasze zrozumienie pokory, czy nasze myślenie o pokorze jest zupełnie zaprzeczeniem jej istoty. Tak samo jak zwodnicza potrafi być pycha. Pycha potrafi być kompletnie zwodnicza. Potrafi tak całkowicie zaślepić człowieka, że człowiek nie ma żadnej świadomości tego, że w jego serce jest wyniosłe. Tak samo pokora jest bardzo trudno definiowalna. Gdyby się ją dało narysować, gdyby się ją dało w jakiś sposób ująć, to może by nam było łatwiej, czy zdefiniować byłoby nam łatwiej, ale jednak to są bardzo subtelne rzeczy i może się zdarzyć tak, że ktoś myśli o sobie, że jest pokorny i niechcący pyszni się swoją pokorą. co powoduje pewną zaprzeczenie istoty tego, czym pokora jest. A ja jeszcze pamiętam takie określenia, że niektórzy bracia lubili sobie przypisywać takie stwierdzenie: ja najmniejszy ze wszystkich braci. Tylko jakbyś poszedł do tego najmniejszego ze wszystkich braci i jakoś mu delikatnie uwagę zwrócił, to byś zobaczył, jaki on jest najmniejszy ze wszystkich braci. Więc to, że ktoś myśli o sobie, że jest najmniejszy ze wszystkich braci, wcale nie świadczy o tym, że jest najmniejszy ze wszystkich braci. Rozumiemy? No właśnie tu są te niuanse. Pycha i pokora nie jest łatwo uchwytna, nie jest łatwo definiowalna. Jak powiedziałem, samemu jest trudno nawet to ocenić na sobie. No bo, jak wiecie, no któż by z nas uznał, że nie jestem pokorny. Ale też jest bardzo trudne, bo takie, nie ma tak zwanej szarej strefy w Królestwie Bożym. Nie wiem, czy zauważyliście to, że w Królestwie Bożym te wszystkie rzeczy są takie bardzo jaskrawe po jednej lub po drugiej stronie. Albo jest szeroka droga, albo jest wąska droga, a nie ma takiej drogi ni szerokiej, jakiejś tam klasy wiejskiej, nie wiem jak to nazwać. No, jest taka albo taka. No. Tak samo jest albo światłość, albo ciemność i nie ma sfery pośredniej. I to jest bardzo trudne, bo wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do szarych stref. W naszym życiu ta szara strefa funkcjonuje we wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o Królestwo Boże, ta szara strefa praktycznie nie występuje. I tu musimy wiedzieć, że zawsze się gdzieś lokujemy albo z jednej strony, albo z drugiej strony. No nie ma tak, że gdzieś tam się w środku ukryjemy, tak jak uczeń nieprzygotowany w klasie gdzieś tam robi uniki i za plecami kolegi się chowa, żeby go nauczyciel nie zobaczył. No to tak nie funkcjonuje w Królestwie Bożym. No gdzieś po której stronie musimy być. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy przystosowani do wielu odcieni białości, do wielu odcieni i ta szara strefa jest taka dosyć szeroka w naszym życiu. Natomiast Królestwo Boże nie zna takich pojęć. To nie występuje. Więc dlatego też i w przypadku pychy i pokory to jest tak, że nam się może wydawać, że gdzieś się lokuje w środku, gdzieś tam się lokuje w jakimś w środku peletonu. Nie jestem ani w ogonie, ani na początku. A może się okazać, że to jest zupełnie nieprawdziwa diagnoza. I teraz, wiecie, z grzechem pychy jest coś takiego bardzo dziwnego, bo jak ostatnio ktoś z naszych braci powiedział, z grzechem pychy jest tak, że on jest tak niezauważalny, że można stać przed Bogiem, śpiewać pieśni, uwielbiać Pana z pychą w sercu. Wiecie, z żadnym innym grzechem się tak nie da. Bo to jest zaraz widoczne. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że pierwszy grzech we wszechświecie, którym zgrzeszył Lucyfer, to był grzech pychy, a on stał przed obliczem Bożym. Pomyślmy sobie. Gdyby było coś innego, on stał przed obliczem Bożym, był przy Bogu i w tym samym czasie grzeszył. W tym samym czasie w jego sercu była pycha. Kiedy stał przed obliczem Bożym. Ja sobie pomyślałem tak, jakbym miał to przełożyć na nasze warunki, na nasze tutaj zrozumienie, to my możemy na przykład śpiewać pieśni, możemy śpiewać pieśni uwielbienia i możemy się upajać pięknem pieśni, które śpiewamy. Możemy się upajać tym, jak wspaniałe dzisiaj mamy uwielbienie. Możemy się upajać tym, jak nam dzisiaj dobrze idzie. A Bóg w ogóle może być nieistotny w tym naszym uwielbieniu. Możemy go gdzieś tam zepchnąć na drugi plan. Jakby go nie było, to byśmy nawet nie zauważyli. Bo dla nas jest najważniejszy sam akt uwielbienia i na nim się możemy skupić, że on tak nam dobrze idzie. Tak samo może być z kazaniem. Kazanie może być dokładnie tak, że dla mnie najważniejsze może być to, żeby to kazanie robiło wrażenie, żeby ono było takie pod każdym względem doskonałe i głosząc je mogę myśleć sobie, jak dobre kazanie głoszę. Rozumiecie? To jest całkowite zaprzeczenie istoty służby, istoty usługi. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żebym ja się rozkoszował piękno mojego kazania, tylko chodzi o to, żebyście wy mieli pożytek z tego, co ja mówię. A więc grzech pychy jest tak niebezpieczny, że my możemy wykonywać czynności o charakterze związanym z Bogiem, a nasze serce może być kompletnie niezainteresowane Bogiem. Tylko może być zainteresowane tym, co my robimy. To jest istota. A przecież w uwielbieniu najważniejszy jest kto? Bóg. Tak? Zgadzacie się z tym? Że w uwielbieniu najważniejszy jest ten, którego czcimy. Nie sam proces uwielbienia. Jak nam wychodzi to? Tylko w uwielbieniu najważniejszy jest ten, którego czcimy, Bóg. Oczywiście piękne jest, gdy to wszystko ma harmonię, ładnie to płynie. Ale nie możemy, i wiecie, i właśnie Lucyfer stał przed obliczem Boga i mówił o sobie, jaki on jest piękny. On stał przed obliczem Boga i patrzył na siebie patrzył i mówi, chciałbym sobie tam usiąść, gdzie siedzi Bóg. Był sobą zainteresowany. Uwielbiał Boga, czy miał uwielbiać Boga, a był zainteresowany sobą. Patrzył na siebie. I to jest no ta, wiecie, ta niezwykła trudność w ocenie pokory i w ocenie pychy. Tutaj pozory mogą naprawdę tak zakryć sens i istotę, że nigdy tego sensu i tej istoty nie będziemy mogli odkryć, bo pozory całkowicie to przykryją. Więc kiedy ja rozmyślałem o tym, jak to powiedzieć, jak to zrozumieć, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje, jak zdefiniować tą pokorę? Jak ją zdefiniować? Jak ją pokazać? Czy można ją jakoś pokazać? Czy można ją jakoś ucieleśnić? W jaki sposób pobudzić naszą wyobraźnię, żebyśmy zrozumieli, czym naprawdę ona w swojej istocie jest? Żeby nam po prostu jakoś to unaocznić, bo jak mi się wydaje, intuicyjnie jesteśmy w stanie się kompletnie pogubić w tym. Nie jest to takie łatwe do zdefiniowania. I po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że pokora występuje w trzech wymiarach. A to tak jak my funkcjonujemy w trzech wymiarach. Wysokość, szerokość i głębokość. To pokora występuje w trzech wymiarach. Ta sama postawa, ale może być wyrażona w trzech wymiarach. Pierwsze to Michała, Księga Proroka Michała 6:8. Prorok Michał, rozdział 6, werset 8, też bardzo znany fragment. Nawet śpiewamy taką pieśń, oznajmiono ci człowiecze, już może to dawniej może śpiewa, oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego żąda Pan od ciebie, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. I my mówimy do Boga Ojcze, mówimy do Boga Abba. Jak jesteśmy poruszeni przez Ducha Świętego, to powiemy Tato, powiemy Tatusiu. A Bóg mówi, że to wszystko jest dobre. Ale to my mamy z Bogiem obcować w pokorze, w relacji ja i Bóg, czy Bóg i ja, mnie obowiązuje pokora. To wynika jasno z Bożego Słowa. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego Bóg żąda od ciebie. On nam przybliżył do obecności swojej tak, że nas ma swoimi dziećmi, ale nigdy nie powiedział on nam o tym, że mamy się z nim spółchwalić. Tak? Tylko mamy z nim obcować w pokorze. To jest pierwszy wymiar pokory, człowiek, Bóg. Drugi wymiar pokory, teraz pójdziemy w szerokość, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, werset 5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zauważamy tutaj, szata pokory względem siebie. Tam było w pokorze obcować ze swoim Bogiem, a tutaj przyobleczmy się szatę pokory względem siebie. A więc to jest drugi wymiar pokory. Pokora funkcjonuje w relacji z Bogiem, pokora funkcjonuje w relacji człowiek, wyraża się w relacji człowiek. I my mamy być przyobleczeni w szatę pokory względem siebie. I trzeci wymiar pokory to jest pokora względem samego siebie. I tutaj posłużę się wersetem gdzie nie występuje słowo pokora, ale jak go przeczytam, to myślę, że zrozumiemy jasność tego wersetu. To jest list do Rzymian, rozdział 12, werset 3 mówi: powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, aby nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Widzimy tutaj taką równowagę, aby każdy rozumiał, aby nikt nie rozumiał o sobie więcej niż należy, ale by rozumiał o sobie z umiarem. Myśli o sobie z umiarem. Nie sny o potędze, tylko myśli o sobie z umiarem. A więc mamy w trzech płaszczyznach występującą pokorę. Pokorę w relacji z Bogiem, pokorę w relacji z bliźnimi i pokorę względem samego siebie. I w tych obszarach ten termin pokora występuje. I może tylko powiem tyle, że nie występują te komponenty odrębnie. Czyli na przykład, że ktoś jest pokorny w relacji z Bogiem, ale w relacji z bliźnim to już tego nie obowiązuje. Ja jestem pokorny tylko przed Bogiem, taki skulony nawet. Ale z bliźnim no to już po prostu nabieram, wiecie, powietrza w płuca i tak rosnę. A w stosunku do samego siebie no to też jestem pokorny. Czy jestem pokorny wobec Boga, wobec samego siebie. Z bliźni mi gorzej wychodzi, bo bliźni są bardziej skomplikowani niż Bóg. I, wiecie, no, Bóg jest bardziej, ma te cechy takie, że się można być pokornym wobec Niego. Nie występuje coś takiego. Pokora albo jest w tych trzech wymiarach, albo jej po prostu nie ma. To jest jedna cecha, która definiuje nasze relacje w tych trzech płaszczyznach. Między Bogiem, między bliźnim i między samym sobą. Więc nie możemy tak myśleć o sobie, że wobec Boga jestem pokorny, ale jeżeli chodzi o bliźniego, to już mnie to nie za bardzo obowiązuje. To jest po prostu jedna postawa serca, która ma takie wymiary funkcjonowania. Jak powiedziałem wcześniej, bardzo trudno jest pokorę opisać. Nie wiem, jak ją opisać. Nie wystarczy analiza greckich słów czy hebrajskich słów, bo to niewiele nam wniesie, to niewiele nam pokaże. Możemy te słowa przeanalizować i jak powiedziałem, to będą tylko definicje, które niewiele pokazują. Więc postanowiłem, że spróbuję to pokazać na trzech przykładach, albo na czterech. Na przykładach. Czym jest pokora w ilustracji? Ale o co chcę prosić? Chcę o to prosić, byśmy nie psychologizowali postaci, które będę przedstawiał. Bo dzisiaj jest taka tendencja, żeby tak się zagłębiać i robić taką analizę psychologiczną każdej postaci, którą czytamy. Bo to jest moda dzisiaj na to. I my ją chcemy tak rozgryźć psychologicznie, skupiamy się na tym. Nie wychodźmy ponad to, co mówi Boże Słowo. Ja wiem, że my mamy polot, jak czytamy Pismo Święte, jesteśmy w stanie sobie dopowiedzieć dużo, dużo więcej niż jest w tekście napisane. Tylko jak my próbujemy dopowiedzieć ponad to, co jest w tekście napisane, to musimy się liczyć z tym, że dopowiemy rzeczy, które nam się wydają, że miały miejsce. Wystarczy uchwycić się tekstu Pisma Świętego, bo ja rozumiem, że w tekście jest powiedziane tyle, ile miało być powiedziane, żeby uchwycić istotę. Więc gdy będę próbował wam pokazać, czy nam wszystkim pokazać istotę pokory, to skupmy się tylko na tym, co jest napisane w tekście i spróbujmy zrozumieć tą postawę danej osoby, danego człowieka. I pierwszą osobę, o której chcę wspomnieć, to jest Abraham. I chcę powiedzieć o pokorze wobec Boga. Relacja pokory wobec Boga, jaką widzę u Abrahama. I to jest rozdział 22, pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwsze trzy wersety. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: otom ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Tyle mamy informacji o Abrahamie. I wiecie, najtrudniejsze jest to, że my analizując ten tekst, zaczniemy teraz się skupiać na tym, co przeżywał Abraham. Będziemy się skupiać na tym, jakie myśli chodziły mu po głowie. Będziemy się skupiać na tym, jakie emocje nim targały. Ale chcę wam powiedzieć to, że jeżeli Abraham byłby skupiony na sobie w tej historii, jeśli byłby skupiony na swoich myślach, jeśli byłby skupiony na swoich emocjach, jeżeli poszedłby ze Sarą, żebyśmy to skonsultowali, czy ja dobrze z przypadkiem słyszałem, i zaczęli to jak mówi młodzież, rozkminiać to, co Bóg do nich powiedział, jakby zaczęli to, wiecie, analizować, to by doszli do przekonania, że Abraham się pomylił. Ta historia miałaby zupełnie inny wymiar, gdyby Abraham był skupiony tutaj na własnych przeżyciach, własnych emocjach, gdyby był skupiony na Izaaku. I to jest psychologizowanie postaci. Tu jest zupełnie coś innego. Tu polega na tym, że Abraham usłyszał Boże polecenie i był skupiony na poleceniu i na Bożej woli. Tylko dlatego, że był skupiony na Bogu i na Bożej woli, był w stanie zrobić to, o czym nam mówi tekst Pisma Świętego. Tylko dlatego. Pokora skupia się na Bogu i na Bożej woli. Pamiętajmy o tym. Pokora skupia się na Bogu i na Bożej woli. Pokora nie tyle skupia się na naszych emocjach, na naszych odczuciach, na naszych dylematach, na naszym racjonalizowaniu sytuacji, która się pojawiła, na rozpatrywaniu tej sytuacji we wszystkich aspektach, bo wtedy możemy wyciągać absolutnie błędne wnioski. Pokora Abrahama była skupiona na tym, co powiedział do niego Bóg. Była skupiona na Bogu i na tym, co do niego powiedział Bóg, i on żył tym idąc. W przeciwnym razie bardzo szybko by zawrócił z tej drogi. Widzę pokorę Abrahama w tym, że popatrzcie, w tym całej historii nie ma domagania się wyjaśnień. Panie Boże, żądam wyjaśnień. Tutaj nie ma ani jednego zdania na ten temat w tekście. Oczywiście, jak powiedziałem, Abraham był człowiekiem, miał jakieś emocje, coś przeżywał, ale my nie jesteśmy w stanie zdiagnozować prawidłowo, co przeżywał, bo nie przeżywamy tego i nie jesteśmy Abrahamem. Tylko on wie, co przeżywał i tylko Bóg wie, co przeżywał Abraham. Jak powiedziałem, my możemy tą postać tak ubarwić, że w konsekwencji możemy wyciągnąć całkowicie fałszywe wnioski. Sytuacja jest bardzo jasna. Abraham otrzymuje polecenie, które przekracza nasze zrozumienie. Trzeba sobie to powiedzieć, przekracza nasze zrozumienie. Abraham jest skupiony na Bogu, który to do niego powiedział, na Bogu, i skupiony jest na woli Boga, i Abraham postanawia wypełnić to, co Bóg do niego powiedział, wypełnić wolę Bożą. Idzie drogą w kierunku góry Moria, pełen ufności i wiary, że Bóg przywróci życie Izaakowi. Powiedziałem, pokora w relacji z Bogiem objawia się prostym posłuszeństwem. Pamiętajmy o tym. Pokora w relacji z Bogiem objawia się prostym posłuszeństwem. Natomiast brak pokory objawia się tym, że protestujemy, zadajemy trudne pytania Panu Bogu, polemizujemy, uważamy, że Bóg jednak powinien to skorygować swój zamysł, swój plan. Natomiast nie znajduje tego w ogóle w postawie Abrahama, więc mamy relację pokory w relacji Bóg Abraham. Drugi wymiar, postawa pokory wobec bliźniego, i teraz ilustruję ją drugim Bożym mężem. Abraham to niewątpliwie mąż Boży wielkiego kalibru. I teraz postawę pokory wobec bliźniego zilustruję na przykładzie Dawida z drugiej księgi Samuelowej. Druga księga Samuelowa, rozdział 16. Wersety od 5 do 10. A gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojny i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złorzecząc: precz, precz, mężu krwią splamiony, nikczemniku. Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce którego ty zostałeś królem, i oddał Pan królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wtedy rzekł Abiszaj, syn Seruj, do króla: Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział, co wam do tego, synowie Seruji? Niech złorzeczy, gdyż to pan nakazał mu, złożysz Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług, jeżeli własny syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, co cóż dopiero ten Beniamita, zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż pan mu to nakazał. Może pan wejrzy na moją niedolę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złorzeczenie. Czy jesteśmy w stanie zrozumieć tą sytuację? Wyobrazić sobie tą sytuację? Oczywiście Dawid znajduje się w szczególnym momencie swojego życia, ale to on miał prawo być zdenerwowany w tym momencie. Dawid miał prawo w tej szczególnej sytuacji swojego życia, nie wiem, być zagniewany. To rzeczy idą naprawdę źle. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że to król jedzie. Obok niego jadą rycerze, dowódcy, wojsko. I gdzieś na wzgórzu wychodzi jakiś człowiek, możemy tutaj gdzieś z jakiegoś małej miejscowości i z daleka zaczyna złorzeczyć królowi, wypowiadać słowa przekleństwa, mało tego, bierze kamienie i rzuca w kierunku króla. Wyobrażamy to sobie. I wiecie, Dawid słucha tego i nie reaguje, ale okazuje się, że dowódcy, którzy jadą koło Dawida, Abiszaj nie wytrzymuje tego. Mówi, słuchaj królu, pozwól tylko, podjadę, utnę mu głowę. W prawie mojżeszowym było napisane, że przełożonemu ludu nie będziesz złorzeczył. Nie będziesz źle o nim mówił. To prawo mojżeszowe zabraniało to czynić. Więc Dawid był w prawie. Dawid, gdyby tylko skinął głową, wszystko byłoby w prawie. Natomiast Dawid mówi, zostawcie tego człowieka w spokoju. Zostawcie tego człowieka w spokoju. Złorzeczy, widocznie Pan mu nakazał, żeby mi złorzeczył. Jak mi złorzeczy? Zobaczcie, czym się cechuje pokora. Abiszaja bardziej dotykały słowa tego Szymejego niż Dawida. Czyli człowieka, wobec którego nie były skierowane te słowa go bardziej dotykały niż tego, wobec którego były te słowa skierowane. Pokora ma to w sobie, że nie unosi się gwałtownością nawet wtedy, kiedy coś jest skierowane przeciwko nam. Pokora ma tak wielką siłę, że nie szuka odwetu, nie szuka zemsty, nie szuka słusznej sprawiedliwości. Nie szuka tego. Jak powiedziałem, Dawid był w prawie i to Dawid miał fizyczną przewagę absolutnie nad Szymeim, absolutnie. To nie tak, że ktoś mocniejszy występuje przeciwko królowi. Ktoś słabszy, kogo Dawid mógł zgnieść, rozdeptać, zmiażdżyć jak komara. Ale Dawid widział w nim człowieka. Biednego, nieszczęśliwego. I nie tylko, że sam tego nie zrobił, ale zabronił to zrobić temu, który chciał się ująć za Dawidem. Zabronił to. I to jest pokora wobec bliźniego. Jeżeli masz przewagę, jesteś silniejszy. I ktoś wyrządza ci niesprawiedliwość, to jaka jest twój odwet? To co byś zrobił? To jak byś się zachował? Czy nie przypomina wam postawa Dawida kogoś? W kim to było w sposób doskonały zawarte? On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy go krzywdzono, nie wezwał legiona czy 12 legionów aniołów, żeby go bronili. To ten, który był na krzyżu, był o wiele silniejszy niż ci, którzy stali pod krzyżem. To ten, który był na krzyżu, mógł zrobić z tymi pod krzyżem wszystko, co tylko by zechciał. I tu jest pokazane to w mili skali w Dawidzie. On mógł zniszczyć Szymejego. ale nie zrobił tego. I to jest pokora wobec bliźniego. Słyszałem ostatnio taki przykład, może on będzie pasował do pokory, że zawsze mama odwoziła syna do szkoły. Ale tata odwoził syna do szkoły. Ale raz się zdarzyło, że tata nie mógł odwieźć i odwiozła swoje dziecko mama do szkoły. Kiedy podjechali pod szkołę, dziecko zapytała: mamo, a gdzie ci wszyscy idioci na drodze? Dzisiaj ich nie było? Mama tak patrzy, ale o co chodzi? Bo wiesz co, jak jadę z tatą, to tata mówi: popatrz co za idiota, popatrz na tego idiotę. Co ten idiota robi? Mówi: codziennie pełno idiotów, a jak jechałem z tobą, to ani jednego idioty nie było dzisiaj. Czy oni się wszyscy pochowali? Bracia i siostry, jeśli my szukamy odwetu za to, że ktoś nas w jakiś sposób dotknął, że ktoś nas w jakiś sposób, nie wiem, uraził, to znaczy, że się budzą w nas kompletnie złe postawy. To nie jest postawa pokory. I trzeci wymiar pokory, pokora wobec siebie samego, i tutaj zilustruje to osobą Mojżesza. Pokora wobec siebie samego. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 9, wersety od 12 do 15. Jest to sytuacja, kiedy Izraelici zrobili cielce i powiedzieli: to są bogowie twoi, którzy cię wyprowadzili, Izraelu, z Egiptu. I od 12 wersetu czytamy: i rzekł Pan do mnie: wstań, zejdź stąd szybko na dół, gdyż twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, źle postąpił, rychło zboczyli z drogi, którą im nakazałem, zrobili sobie ulany posąg. Pan rzekł do mnie te słowa: widzę, że ten lud to lud twardego karku, zostaw mnie, wytępię ich i wymarzę ich imię pod niebem, a z ciebie zaś uczynię naród potężniejszy, liczniejszy. Odwróciłem się więc i zszedłem z góry, a góra ta płonęła ogniem, zaś dwie tablice przymierza były w obu moich rękach. Mojżesz otrzymał bardzo konkretną propozycję od Pana Boga. I to nie były słowa rzucone na wiatr. Ta propozycja brzmiała: zostaw mnie, wytępię ich, a z ciebie uczynię naród. Co za propozycja. I gdybym ja tak pomyślał kategoriami współczesnymi, to jest może propozycja największego zboru w Polsce, a może jeszcze szerzej, może największego zboru w Europie. Z ciebie uczynię naród. A Mojżeszu, staniesz się jak Abraham, będziesz ojcem narodu. I oczywiście ktoś mógł powiedzieć, że pokora się będzie objawiać w tym, że Mojżesz powie: tak, Panie Boże, oto sługa Twój. Jak mówisz, tak uczyń. Ja się przyłączam do tego. Brzmi w każdym razie ciekawie ta propozycja. Jest to interesująca propozycja dla mojego życia. Wiecie? Ale czy tak się zachowuje Mojżesz? Czy to jest postawa Mojżesza? W 25, 26 wersecie czytamy w ten sposób: byliście krnąbli wobec Pana od dnia, w którym was poznałem. Patrzy przed obliczem Pana, leżałem przez owe 40 dni, 40 nocy. Pan bowiem powiedział, że was wytępi. Modliłem się do Pana tymi słowy: Panie Boże mój, nie gub swego ludu ani swego dziedzictwa, które swoją wielkością wyzwoliłeś, który potężną ręką wyprowadziłeś z Egiptu. Wspomnij i tak dalej, wspomnij na Abrahama. Pokora wobec siebie to jest pokora, w której mamy dystans do siebie. I w której różnego rodzaju propozycje, które nam są składane, potrafimy w sposób właściwy ocenić i rozsądzić. Jak powiedziałem, ta propozycja Mojżeszowi mogła się wydawać za bardzo intratną, bo propozycję zostałby jeszcze może bardziej wywyższony, niż jest wywyższony jako Boży sługa. Ale pokora Mojżesza sprawiła to, że powiedział: Boże, nie gub swojego ludu. Pokora Mojżesza sprawiła to, że on upadł na ziemię i 40 dni w modlitwie i w poście leżał, powiedział: Panie, nie gub swojego ludu, to jest Twój lud. Pokora to jest postawa, która potrafi się poświęcić. Potrafi się poświęcić. Pokora nie szuka uznania dla siebie. Pokora sprawia, że człowiek jest gotowy na potężne wyrzeczenie. Nie by ratować siebie, by ratować innych. O Mojżeszu jest powiedziane, że był najskromniejszym z ludzi, ale w tekście hebrajskim jest tam użyte słowo pokora, nieskromność. Czyli de facto Mojżesz był najpokorniejszym z ludzi. Dlatego mógł taką postawę przyjąć. A więc mamy pokorę wobec Boga wyrażoną w postawie Abrahama. Mamy pokorę wobec ludzi wyrażoną w postawie Dawida. Mamy pokorę wobec siebie wyrażoną w postawie Mojżesza. I dopiero kiedy złożymy te wszystkie komponenty, to wychodzi nam cały obraz. I chcę powiedzieć, że ten obraz doskonały i perfekcyjny jest w osobie Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Oni byli tylko zapowiedzią tego, wielkim wyzwaniem dla nas. Ale w Jezusie Chrystusie jest kompletność i pełnia, co to znaczy być pokornym w Bożym Synu. Jest ta pełnia. I może jeszcze wam jeden taki podrzucę do rozmyślań. Aspekt pokory to jest pokora w służbie. Pokora w służbie. Bo ta pokora wobec Boga, wobec bliźniego, wobec samego siebie przełoży się też na pewno na to, w jaki sposób będziemy służyć i czy będziemy się upajać własną służbą, czy będziemy naprawdę służyć Panu Bogu. I w Dziejach Apostolskich mamy taką piękną ilustrację w 3 rozdziale, kiedy dokonał się wielki cud, mianowicie człowiek chromy przy bramie świątyni został podniesiony dzięki łasce Bożej, dzięki mocy Bożej, dzięki Bożemu uzdrowieniu. I kiedy się ten cud dokonał, dowiadujemy się, że do świątyni zleciał się tłum, a ten człowiek uzdrowiony trzymał się kogo? Piotra i Jana. Normalnie to oni mu powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań, chodź. Więc on się trzymał Piotra i Jana. I czytamy 12 wersetu, ujrzawszy to Piotra, więc tych ludzi, którzy się zbiegli, odezwał się do ludu, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Gdzie Piotr nie próbuje tu zbić kapitału na tym cudzie. Piotr nie próbuje, on się tu nie bawi w polityka, który zawsze chce zbić kapitał na wszystkim. Dobrze się zaprezentować, zaistnieć, zabłyszczeć, zyskać autorytet, zyskać uznanie, zyskać poklas, żeby był znany ja, Piotr, apostoł, ten uzdrowiony tam przy bramie, to jam ci to uczynił, nie chwaląc się. Piotr, patrząc na ludzi, którzy się zbiegli i szczęki, mówiąc przysłowiowo, opadły, bo tutaj tak czytamy, przyglądają się temu. Piotr mógł zrobić krok do przodu i powiedzieć Piotr. On mówi tak, bracia, czemu się nam tak przyglądacie? Jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że ten człowiek chodzi. Dalej, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa. On, Piotr robi jedną zasadniczą rzecz. Uwagę ludzi z siebie, bo oni patrzą na Niego. On uwagę ludzi przekierowuje na kogo? Na Jezusa. Mówi, czemu się nam tak przyglądacie? To Bóg uwielbił swojego Syna. Otoczył chwałą swojego Syna. To nie my, to Bóg otoczył chwałą swojego Syna. On ich uwagę przekierowuje na Jezusa i później już może głosić im co? Ewangelię. Dalej może im mówić o Jezusie, bo przekierował ich uwagę. A normalny człowiek by wykorzystał tę sytuację, żeby, nie wiem, siebie dowartościować, żeby swój potencjał, nie wiem, powiększyć. Żeby to dla niego jakiś splendor spłynął. A może ktoś by go zaprosił na dobry obiad po takim czymś. Albo jeszcze jakieś inne może profity by z tego popłynęły. A Piotr mówi zupełnie coś innego. Czemu się nam tak przyglądać, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili? To Bóg uwielbił swojego Syna Jezusa. Patrzcie na Jezusa. To On jest sprawcą, czy ten człowiek teraz stoi, czy ten człowiek teraz chodzi. Pokora nie szuka uznania dla siebie. Pokora nie szuka chwały dla siebie za dzieła, które czyni Bóg. Rozumiem, za dzieła, które czyni Bóg. Chwała należy się Bogu. Chcę powiedzieć tak, że pokora wcale nie poniża siebie. To też jest złe rozumienie. Pokora nie poniża siebie. Pokora nie poniża innych. Piotr nie poniżał ani siebie, ani nie poniżał innych. Pokora tylko wywyższa Boga. I tyle. Pokora wywyższa Boga. Pokazuje Jego potęgę, moc, majestat. Sprawia, że Bóg jest w centrum, że Bóg jest na tronie, że Bóg staje się potężnym, prawdziwym Bogiem, a człowiek staje się sługą. Pokora jest szlachetna, mądra, bez kompleksów. Pokora nie skupia się na człowieku. Pokora skupia się na tym, który jest Bogiem, skupia się na Bogu. I na koniec kilka takich myśli, co nam daje pokora. Jakie mamy z tego korzyść? Po pierwsze, pokora czyni człowieka normalnym, niedziwacznym. Ludzie pokorni to ludzie normalni. To ludzie z jednej strony bez kompleksów, ale też nie domagające się cały czas uwagi, 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 uwagi. To ludzie po prostu wewnętrznie zdrowi. Ludzie pokorni, tak jak powiedział Pan Jezus, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, a pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To ludzie, którzy mają wewnątrz spokój, ukojenie. To nie są ludzie, którzy są ciągle niedowartościowani. Ciągle muszą sobie coś nowego kupić, bo inaczej będą pełni kompleksów. To nie są ludzie, którzy za wszelką cenę starają się dorównać innym, dogonić innych, przeskoczyć innych, wyprzedzić innych. To ludzie, którzy mają naprawdę kompletną równowagę wewnętrzną, w sobie. Mało tego, doświadczają pokoju i ukojenia, o którym powiedział Pan Jezus. Ludzie pyszni to są ludzie pełni konfliktów, pełni rozterek, pełni wewnętrznej walki, wiecznie niezadowoleni, wiecznie kogoś obwiniający. W konsekwencji są agresywni, a na końcu ta agresja obraca się przeciwko nim samym. I są agresywni także wobec siebie. Ludzie pokorni to są ludzie, którym Bóg daje łaskę. To jest wielki duchowy potencjał, duchowa moc. To są ludzie, którzy wolnym tempem, ale stale do przodu. Stale do przodu, nawet wolnym tempem, ale stale podążają do przodu i bo mają odpowiedni wiatr w swoim życiu. To jest ta łaska. I w końcu ludzie, którzy doświadczają, czy nie wiem, w ich życiu ukształtowała się pokora, to jest ludzie, którzy są w stanie wykonywać wartościową służbę. Dla których służba nie jest leczeniem ich kompleksów, ale służba jest prawdziwym służeniem Bogu. I dalej, może zadam takie pytanie, czy pokornym można się urodzić? Czy jedni mają lepiej, a inni mają trudniej? Bo ktoś się pokornym urodził, a ktoś się niepokorny, po prostu nie urodził. Tak jest, niepokorny się urodził. No i teraz co z nim zrobić? No już taki jestem, Panie Boże. Oczywiście istnieją na pewno jakieś predyspozycje w nas, ale nie możemy zwalać wszystko na to, że tacy żeśmy się urodzili, tacy będziemy. Urodzenie może nam pomóc, ale na pewno nie stanowi istoty pokory. Druga rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, że Boże Słowo nas wzywa do pokory. Po prostu wzywa nas do tego. To jest pewien polecenie, pewien nakaz. To znaczy, że co? Pokora to kwestia wyboru i decyzji? Że ja zadecyduję, że będę pokorny. Albo zadecyduję, że będę niepokorny. Wiecie, no... Powiem tak, że decyzja i wybór mają swoje znaczenie, ale nie stanowią istoty pokory. Nie stanowią istoty, ale decyzja i wybór jest bardzo ważny, bo ja się mogę w życiu zdecydować na to, że będę taki i będę podkręcał to w sobie, albo zdecyduję się na to, że będę taki i będę to podkręcał w sobie. To nie tylko kwestia wyboru, chociaż wybór jest bardzo ważny. Pokora to właściwa perspektywa. Pokora to zrozumienie, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Bez zrozumienia istoty Boga człowiek nie może zrozumieć, nie może być pokorny. Najpierw musi spróbować zrozumieć, kim jest Bóg. Zobaczyć Boga w Jego boskości. I dopiero wtedy sam zaczyna się wchodzić we właściwe miejsce w swoim życiu. Proces kształtowania to proces odnawiania naszego myślenia. To Bóg odnawia nasze myślenie poprzez Boże Słowo. A także Bóg odnawia nasze myślenie poprzez to, że przychodzi nam zmierzyć się z różnymi sytuacjami życiowymi. Pokory bardzo dobrze uczy małżeństwo, więc tutaj osoby samotne mają trudniej. Małżeństwo bardzo pięknie kształtuje pokorę w człowieku. Dzieci bardzo pięknie kształtują pokorę w nas. Posiadane dzieci, wychowywane dzieci bardzo pięknie kształtują pokorę w nas. I wiecie, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie drugiego wygładza kto? Bliźni. Kościół bardzo kształtuje pokorę. Relacje w Kościele bardzo kształtują w nas pokorę. Jeśli chcesz uciec od relacji w Kościele, to uciekasz też od tego procesu szlifowania swojego życia. Po prostu uciekasz. Pozostań w Kościele i pozwól, żeby cię inni troszeczkę oszlifowali. Będzie bolało, ale będziesz taki gładki. Taki jak kamień wyciągnięty z wody. Nie wiem, czy w górskim strumyku, czy znajdziecie kanciaste kamyki. W górskich strumykach kamyki przeważnie są. Jeżeli się pod wpływem wody turlają, to stają się takie okrągłe. Takie, wiecie, wygładzone. Bracia i siostry, relacje w Kościele kształtują pokorę. Kilka pytań. Na koniec, co czujesz, gdy nie zostaniesz doceniony? Gdy ci nie dadzą dyplomu, a powinni ci dać. Co czujesz? A może w pracy to inaczej. Co czujesz? Należała ci się podwyżka, a dostał LSR. Zdarzyło wam się tak w życiu? Co czujesz? Co czujesz, gdy zostaniesz pominięty? Wszystkich przywitają, a ciebie nie przywitają. Co czujesz? Wszystkich zaproszą do pierwszego rzędu, a ciebie nie zaprosili. Jak reagujesz, gdy ktoś cię krzywdzi słowem lub czynem? Jak reagujesz? Panie Boże, sąd należy do ciebie, a ja cię będę w tym wspierał. Co czujesz? Co czujesz, gdy ktoś cię prosi, żebyś zrobił coś pospolitego, zwyczajnego, żebyś wyrzucił śmieci? Pozamiatał po kimś rozlaną kawę, herbatę, sok po dziecku, nie wiem. Czy to jest normalne dla ciebie, że weźmiesz ręcznik, szmatę i czy powiesz, no trudno się zgiąć, jakoś taki usztywniony jestem dzisiaj w tym temacie. Jakoś tak usztywniony jestem w tym temacie. To są wszystko rzeczy, które pokazują nasze serca, jacy jesteśmy wewnątrz. Pokora jest trudno definiowalna. Pycha jeszcze trudniej. Możemy ją zobaczyć tylko na obrazach, zachowań i postaw. Ale wracając do wersetu, od którego zacząłem. Bóg wobec pysznych staje naprzeciwko tych ludzi. Z pokornymi jest. Pokornych popycha. Na pokornych dmucha swoim wiatrem. Wiatr w żagle. Albo wiatr w twarz, w życiu. To już zależy od nas. Jaką postawę w naszym życiu przyjmiemy. No i co, po takim kazaniu chcecie się pomodlić, czy nie? Czy może chcecie ze mną porozmawiać? Wypożyczyć sobie pastora może. Proszę bardzo. Zaproponuję, żebyśmy się pomodlili, bracia i siostry. Spędźmy chwilę czasu w modlitwie. Halleluja, dzięki Ci, Panie.